Nie wiem, czy jestem godzien tutaj stać. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Cóż, świadectwo jest jedno, Jezus żyje. I jak usłyszałem to 30 lat temu, to tak myślałem, no tak, przecież umarł, nie? No tak, zmartwychwstał. No i co z tego wynika, nie? Że jest taki sam. No i ja wtedy w to nie miałem uwierzyć i wtedy postanowiłem to sprawdzić. No, nie wiedziałem jak, bo usłyszawszy Ewangelię, mówię, muszę coś z tym zrobić, no ale Boga nikt nigdy nie widział, nie? No ale mówię, no tak sobie wykombinowałem, że o coś poproszę, jeśli się to stanie, no to potwierdzi to. No i kombinuję, o co mam prosić, nie? No mówię, co, no, Boga nie, no ale że anioł, nie? Poprosi, żeby mi się anioł pokazał. Stwierdziłem, że to trochę głupie. No to było w nocy, bo spotkałem właśnie kolegę, który mi głosił Ewangelię do późna już w nocy, no to około 3 w nocy, patrzę w niebo, gwiaździste, no co, mogę poprosić o to, żeby mi gwiazdka z nieba spadła, nie? Nie, no to może być przypadek, jakiś meteoryt, nie, to jest zbyt ważne. No i później takie olśnienie przyszło, mówię, papierosy. To był mój problem i ja wiele razy rzucałem i za każdym razem wracałem i coraz więcej i już się nie szło tego pozbyć. I mówię, no to byłby cud, gdybym nie palił. No i tak się stało, że ten dzień był ostatni dzień, to był ostatni dzień, kiedy paliłem, a to było 30 lat temu. Wiecie, i to nic mnie to nie kosztowało. I jakiś czas, chyba z tydzień później spotkałem tego kolegę i on pytał, co tam u mnie, a on mówi, wiesz co, przyszedłeś do mnie, miałem tyle problemów. A to na początku małżeństwa, mieszkaliśmy z moją mamą, no i takie różne historie. I później, a jak poszedłeś, to miałem jeszcze większą głowę, bo mi nałożyłeś, nie wiedziałem, co z tym wszystkim zrobić. I co? Ja mówię, wiesz co, no i poprosiłem o ten znak, żebym nie palił i jak? Ja mówię, no wiesz co, no patrz, no w jednej kieszeni mam papierosy, w drugiej strony, z drugiej mam zapałki, pół szafy mam papierosów, bo to były czasy kartkowe, kiedy od mamy, od babci się brało, zapas miałem, nie? Ale mówię, jakoś tak dziwnie się czuję, że jak gdyby, no mogę, ale nie muszę i nie umiem ci to określić. On spojrzał mi w oczy i powiedział, wiesz co, Jezus cię uwolnił. Ja mówię, wow! Ja jestem wolny, ja pierwszy raz mogłem decydować, czy sięgnę po te papierosy i zapalę lub nie. No to ja mówię, jak ja mogę o tym decydować, to oczywiście nie chcę tego, nie? I nie wypaliłem już odtąd ani jednego papierosa i nic mnie to nie kosztowało. Po prostu byłem wolny, nie? I zobaczyłem, jak ten, który stworzył niebo i ziemię, wysłuchał mnie. A mówię, kim ja jestem, nie? Ja to tam miałem taką drabinkę, nie? Dla tych najświętszych, a ja tam, no nie całkiem, no ale gdzieś tam poniżej, nie? Później Bóg mi pokaże, że to równo wszyscy jesteśmy przed Bogiem, nie? Wow! No super, nie? No także to był wspaniały czas, kiedy zacząłem, no to była pierwsza taka prośba, a później miałem całą litanię próśb, no i Bóg tak, oczywiście Bóg nie jest automatem do spełnienia naszych życzeń, ale słowo zachęca nas, żeby powierzyć Panu swoje sprawy, a On wszystko tak samo zrobi? Nie, wszystko dobrze uczyni, nie? Jeszcze lepiej niż prosimy, nie? I Słowo Boże jest nieraz dziwne, bo pisze, że wiele utrapień spotyka sprawiedliwego. No i to, no i za Jezusem, no i wiele utrapień, no tak nie za bardzo, nie? Ale dodaje później, nie, że lecz Pan wyciąga go ze wszystkich. I to jest wspaniałe. I we wrześniu, jak okazało się, że lekarz nie miał do mnie dobrej wiadomości, bo po badaniu stwierdził, że, no, że to jest rak. No i że to ten niedobry i tak dalej. Żona w płacz, ja ją pocieszam. No i mówię sobie, no to nie jest dobra rzecz, nie jest dobra informacja, nie? Ale mówię tak. Jeśli Pan mnie przeprowadził przez tyle, no bo trudno, żeby tu wszystko opowiadać, czas jest ograniczony, ale ja mówię, i był ze mną, no to i w tej sytuacji mam kogoś, na kim mogę się oprzeć, z kim mogę przejść tą sytuację. I dostałem takie słowo na jednej z modlitw, że nie umrę. będę żył i będę opowiadał dzieła Pana. I wiecie, to się dzieje. Dzisiaj ja składam świadectwo. I wiecie, ja miałem taki scenariusz, ja od jakiegoś czasu, jak moja mama zachorowała, i to też jest takie świadectwo, tam udar jeden, drugi, ja się modliłem i Bóg ją podniósł, no i też pokazał, żeby tam zmieniła dietę i tak dalej. No szukałem tam w internecie, jak to tam zdrowo żyć i tak dalej. No miałem różne informacje na temat tego, jak tego uniknąć, jak naturalnie wychodzić z tych rzeczy i tak dalej, no a tu okazuje się, że lekarz mówi, no jest operacja potrzebna. Nie? No i we mnie się wszystko burzyło, nie? No bo to związane też z chemią i tak dalej. A ja tego nie chcę. Boże, ty jesteś cudowny, ty możesz cyk i już, nie? No to ja sobie tak powiedziałem, nie? Ja tak myślałem, to był mój scenariusz, nie? I rozmawiałem z pewnym pastorem, takim moim przyjacielem z Częstochowy, Tomaszem Kwiecikiem, i on mi mówił świadectwo o swoim tacie, który też coś takiego przechodził, i później wiele lat mu dał i tak dalej, wszystko fajnie, no i przeszedł operację, nie? I on mówi, no a ja mówię, no ale to tak Bóg go uzdrowił i przeszedł operację. Ja mówię, to nie, ja bym tak nie chciał, ja bym chciał, żeby tak Bóg po prostu, żeby sobie to poszło, nie? Jak przyszło, to poszło, nie? No i, no i przyszedł ten dzień, kiedy poszedłem na tą operację, chociaż wszystko mi mówiło, żebym uciekał stamtąd, ale żona mnie pilnowała. Bóg daje żony, także pokój, znasz coś dobrego, wiemy. No i zadawałem to pytanie, po co tu jestem, nie? No i lekarka, która mnie badała, nie, pyta mnie, boli mnie tu, nic mnie nie boli, ja mówię, nie wiem, po co tu jestem, nie? A ona mówi, no po co, żeby pan był zdrowy, nie? No, a tak zupełnie poważnie, jak rano miałem mieć operację i wieczorem myślałem o tym, wziąłem słowo i mówię, panie, ja tak konkretnie chcę. Ja mi powiedział, naprawdę, po co ja tu jestem, bo po prostu to jest dla mnie ważne. I Bóg mi dał takie słowo z Dziejów Apostolskich, 28 rozdział, tam jest taka sytuacja, kiedy Paweł płynie do Rzymu, tam się okręt rozbija, chociaż on tam mówi, żeby no, przestrzegał przed tym. No w każdym razie, jak już się to wszystko stało się tak, że oni na tej Malcie się zostali uratowani, tak jak też Paweł powiedział. I on tam ognisko, no, żeby wysuszyć się, tam tubylcy byli, no i wiecie tą historię, jak drewno tam, jakiś chrust tam dał, no, żmija wypełzła i ciach, uczepiła się do niego. I on to wstrząsnął i było okej. Okay. Ale dla ludzi, którzy to widzieli, to powiedzieli, ludzie, co to jest za grzesznik, że tutaj jak nie na lądzie, raczej jak nie na morzu, to na lądzie sprawiedliwość Boża go jednak dopadła, nie, no bo to Bóg jest sprawiedliwy, nie, no tak według ich takiego mniania. No a on to wstrząsnął i nic. Wiecie, co się potem stało? Oni go za Boga mieli, nie? No Bóg to wszystko wspaniale wrócił ku dobremu, bo oni później, on się modlił o nich, oni ich zaopatrywali. To naprawdę wielkie świadectwo Bożej łaski i miłości. I Bóg mi powiedział, no jesteś tu po to właśnie, żeby to co się do ciebie, ta zmija, no, ta choroba, to będzie śmierć, po prostu żebyś to wstrząsnął, żeby się pozbył z tego. No i wtedy rozumiałem, mówię, okej. Okay. I wiecie, jak jeszcze troszkę wcześniej się modliłem o ten pobyt, i to w sumie już miałem taki pokój, że nie prosiłem o lekarzy, o to, żeby tam mi dobrze było, po prostu tylko żebym mógł być świadectwem. I powiem wam, że miałem okazję głosić tylu ludziom, niekiedy nawet nie słowem, tylko pomocą. Po prostu pomocą, chociaż z początku to sam potrzebowałem pomocy po operacji, bo to była poważna operacja. I miałem okazję nie tylko głosić słowo, ale też modlić się z jednym człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi, którego Bóg też dotknął, i też z pielęgniarką, który tata też czekał na taką operację. I wiecie, na koniec, bo nie chcę się rozgadywać, ale jak częstokroć czytałem, czy śpiewałem ten psalm, choćbym szedł doliną cienia zła, się nie ulęknę, boś ty ze mną, to fajnie się, nie? Ale jak się jest w tej dolinie, to wiecie, to ja miałem okazję to przeżyć. Po prostu ja miałem pokój przez cały czas. Przez cały czas miałem pokój i moja żona tak samo miała pokój. I wiecie, i ja zauważyłem, że jak Bóg coś daje, to właśnie ten pokój, jak dawał nam mieszkanie, to był też jeden z pierwszych cudów, to właśnie też. I ja miałem pokój, ona miała pokój, chociaż wszystko mówiło co innego. Po prostu Bóg jest wspaniały. I po tym wszystkim no, poszedłem do lekarza raz, drugi, teraz byłem trzeci, to wiecie, nawet lekarza nie było, tylko po prostu badania potwierdzają, że wszystko jest okej. Ale wiecie, Bóg jest tak wspaniały, że dał mi coś jeszcze. W tym czasie, jak ja się modliłem o Boże uzdrowienie, to prosiłem o takie no, całkowite uzdrowienie. A jest tak, że od 20 parę lat temu, chyba 24 lata temu, no taki jakiś kaszel się pojawił, ten kaszel mnie zaczął dusić, po prostu nie mogłem wstać. No to się okazało, że to jest astma oskrzelowa. I po prostu to jest, niektórzy mówią, że trudniej wyleczyć astmę niż raka. Z tym się już po prostu ponoć żyje. To już jest nieuleczalna choroba, lekarz już mi tak powiedział i przez lata musiałem brać lekarstwa i mówię, Boże, to codziennie, to są takie wziewne, wcześniej sterydy i ja mówię, Boże, ja chcę całkiem, jak już, to całkiem przyjąć to Boże uzdrowienie i w nim trwać. I wtedy lekarstwa, które miałem, odłożyłem. To tam było gdzieś jakiś rok temu. I wizyty u pulmonologa, który mnie prowadzi, no to są tam raz, dwa razy w roku. Postanowiłem, że jeśli Bóg mnie uzdrowił, to lekarz to potwierdzi. Tak, lekarz też potwierdzi, że wszystkie badania są dobre, jest wszystko ok, jeśli chodzi o tą chorobę nowotworową. Tak samo ja chciałem, żeby mi potwierdził. Byłem 28 czerwca, to był bardzo ciepły dzień, jak rowerem tam jechałem. Wiecie, no, badanie to jest takie trochę wysiłkowe i ja cały zlany potem i tak dalej, mówię, no to nie wyjdzie, nie? Bo to niekiedy kilka razy trzeba. Lekarz mnie zbadał, mówił, że wszystko jest okej, zrobimy badanie. Robię badanie, tam trzeba było nabrać pełne płuca, wypuścić do samego końca z maksymalną siłą. No i on to później tam ogląda i patrzy na wyniki i mówi, niech pan zobaczy, tutaj jest norma, a pan jest tutaj, czyli poza tą 118% siły wydechu, natomiast jeśli chodzi o pojemność płuc, 108%. No także ponad, no nigdy nie miałem takich wyników. Także Bóg jest wspaniały, wierny, tylko wiecie, jak my się modlimy, niekiedy zapominamy tego, no ja właśnie mówię o sobie, ale nie moja, a Twoja wola niech się stanie. Także Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.
Bracie Andrzeju, my mamy tutaj taki...
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stoi się tutaj, czuć władzę. Można by powiedzieć, panowie posłanki, panowie posłowie. Jest zegarek, ale Józek powiedział, że do wieczora mamy czas. Włożę sobie okulary, żeby być mądrzejszym. To inaczej człowiek wygląda. Będę potrzebował, to będę zakładał potem, bo to tak jest, że dopasowali mi, ale tylko do czytania. Miałbym problem z widocznością dalej. Zanim zacznę, bo Józek prosił o to, żeby podzielić się moimi przemyśleniami na temat tego, co Pan Jezus i Pan Bóg do nas mówi w Słowie Bożym, to dowiedziałem się wczoraj, że mieliście tutaj taką przykrą uroczystość i tak nasunął mi się taki werset biblijny z Księgi Kohelata, że wszystko ma swój czas. Jest czas sadzenia i czas zbiorów, jest czas śmiania i czas płakania i czas rodzenia i czas umierania. I może by to głupio zabrzmiało, ale z SMS-a, którego pastor przeczytał, parafrazując, jest czas umierania i czas rodzenia. Wasza siostra umarła, ale zyskaliście nowego brata. On się narodził. Jesteśmy z wami w tym dniu. Dobra, pytanie mam. Aha, zacznijmy jeszcze tak. Nie jestem żadnym kaznodziejem, nie jestem pastorem, jestem, wydaje mi się, normalnym człowiekiem. Przynajmniej moi przyjaciele mi mówią. Są ludzie, którzy mówią, że jestem nienormalny, ale akurat w ich ustach to przywilej być nienormalnym. Mam żonę, która jest tutaj ze mną, mam dwójkę dzieci, mam przyjaciół i kocham Pana Jezusa. Kto kocha Pana Jezusa z was? Wszyscy? Kto kocha Pana Jezusa? No i fajnie. A co to znaczy, waszym zdaniem, kochać Pana Jezusa? No, taki niech każdy podniósł rękę, tak? Ja, mnie weź, tak jak ten osiołek ze Szreka. Ale czy ktoś potrafi powiedzieć, co to znaczy? Podążać jego drogą, naśladować. Racja. W pierwszym liście Jana, werset 3-6 jest napisane, po tym zaś poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania. Kto mówi, znam go, a nie zachowuje jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w nim. Kto twierdzi, że w nim trwa, również sam powinien postępować tak jak on. Moi kochani, to są bardzo mocne słowa. Albo mówisz prawdę, albo kłamiesz. Nie ma nic pośrodku. Albo jesteś zimny, albo jesteś gorący. Pan Bóg nie toleruje letnich. Co to znaczy zachowujemy? W niektórych tłumaczeniach Słowa Bożego słowo zachowujemy jest zastąpione słowem znamy i stosujemy. Bo czy można powiedzieć, że Judasz był uczniem Pana Jezusa? Wszyscy powiedzą, był. Ale czy on go znał? Nie. On z nim przebywał. Wszyscy mówili, to jest ten, który jest uczniem Pana Jezusa. Ale on go nie znał. Nie bądźmy takimi, którzy na zewnątrz są fajni, ale tego Pana Boga nie znamy. Mówię Boga, bo Jezus jest Bogiem. Jakby tutaj nie ma dyskusji. Nie znamy Go. Wiecie, Jakub. Bardzo fajny list, polecam go. Niedawno czytaliśmy go na naszej grupie domowej. Naprawdę bardzo dużo wartości przynosi. Pisze tak. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Bo przyjrzał się sobie, odszedł i zapomniał, kim był. Czy to nie jest tak, że my stajemy przed lustrem i mówimy, wow, kurde, jaki fajny, przystojny facet, nie? No, mądry i w ogóle, inteligentny, skromny, pełen pokory. Odchodzimy od lustra i stajemy się nie doktorem Jekyllem, ale Mr. Hyde'em. Idziemy w świat i zapominamy, kim byliśmy jeszcze 5 minut temu. Dlaczego? Dlatego, że znamy słowo, ale nie potrafimy go zastosować. My możemy krzyczeć na ulicy, aleluja, ale co to daje? Uznają nas za wariatów. Apostoł Paweł mówił o tym, tak, ja umiem mówić językami. Umiem robić wszystko, ale ja tego nie robię, bo uznają mnie i cały ten zbór za pijaków. I to nie przyciągnie ludzi, a wręcz przeciwnie. A po czym poznać, bo wy podnieśliście rękę, że kochacie Pana Jezusa, jesteście chrześcijanami. Po czym poznać chrześcijanina? Na ulicy. Na przykład po przybitym gołębiu do krzyża na plecach. Po czym jeszcze można poznać chrześcijanina? No, na pewno nie po krzyżyku, który każdy, są osoby, noszą krzyżyk, im większy, tym lepszy. Powiem tak, że lepiej jest ten krzyż na plecach nosić, niż na piersi. To jest po prostu gadżet, którego można kupić w każdym sklepie z biżuterią, na straganie, na odpustach różnych takich. To nie jest to, że ktoś ma rybkę naklejoną na samochód, to nie jest oznaka chrześcijaństwa. Może to jest wędkarz. A to, że ktoś nosi krzyż, to nie jest oznaka chrześcijaństwa. Ale w Słowie Bożym jest napisane, po czym można rozpoznać prawdziwego chrześcijanina. Pierwsza rzecz, po smaku. Mateusz 5,13. Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się nie przyda, chyba wyrzucanie i podeptanie przez ludzi. Czy jak do was przychodzą goście do domu, zapraszacie ich na imprezę, to dajecie im odpady ze stołu? Nie. Jest takie powiedzenie, żono, dolej wody do rosołu, bo goście idą. Nikt tego nie robi. Przecież tego nikt nie robi. Staracie się ich ugościć tym, co macie najlepsze. Tym smakiem, który macie najlepszy w sobie. Druga rzecz. Po czym można rozpoznać chrześcijanina? Po kolorze. Dalsze wersety. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia się pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w drodze. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Jest też psalm, który mówi, niech mówią między narodami, jak wielkie cuda wam Pan Bóg uczynił. Szczyćcie się tym, kim jest dla was Pan Bóg i jakie cuda uczynił. Kto namalował obraz Dama z łasiczką? Dobra. Kto namalował sławetne słoneczniki? Kto skonstruował wieżę, która stoi w Paryżu? Kto cię stworzył? A dlaczego nikt o tym nie wie? Wszystko to, co przedstawia jakąś wartość, ma autora. I świat nie wstydzi się powiedzieć, kto jest autorem tego, co stworzył. A my mamy być światłem światła, a zakładamy na siebie czapkę, parasol, płaszcz, żeby przez przypadek tego ktoś nie zobaczył. To nie jest dobre, to nie jest biblijne. Ja wiem, są różne ograniczenia, które mówią, ja się boję, wstydzę się, jest to naturalną ludzką rzeczą. Każdy z nas miał i ma, każdy z nas ma to, że gdzieś jest jakiś hamulec, jakaś bariera, której boi się przeskoczyć. Ale jeżeli chodzi o światło, to te światło nie jest użyte tylko w jeden raz w Biblii. Pan Jezus o sobie powiedział, ja jestem światłością świata. Kto idzie ze mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Mamy Jezusa. Podnieśliśmy wszyscy ręce, że Go kochamy. Oddaliśmy Mu życie. Ciało i krew na pamiątkę przyjmowaliśmy wszyscy, a więc jesteśmy ludźmi zbawionymi. Doceniliśmy to, co On uczynił dla nas. Ale czy potrafimy stanąć przed Nim i powiedzieć, co my uczyniliśmy dla Niego? Boimy się. Ale kiedyś zastanawiałem się, co ja takiego mogę uczynić dla Pana Jezusa. Tym bardziej, że zanim się nawróciłem, to pierwszy werset, który mi utkwił w pamięci, jeszcze nie zdawałem sobie sprawy z tego, o co w tym wszystkim chodzi. Moja żona, moje dzieci się modliło o to, żebym się nawrócił. Ja miałem swojego Boga, uważałem, że to mi wystarczy, jak będę potrzebował. Mam czas, nie? To są tak jak tych dwóch tam. Oni mieli też czas. Jednemu się udało, drugiemu nie na Golgocie. Werset, który spowodował to, że się nawróciłem, to był werset, przeczytam sobie tutaj go, żeby już nie pomylić. I rzekł do nich, to jest werset, tylko mam na końcu. Mateusz, 7 rozdział. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie mi w owym czasie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twojego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twojego imienia i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twojego imienia? A wtedy oświadczę im: nigdy Was nie znałem. Odejdźcie ode mnie, Wy, którzy dopuszczacie się nieprawości. To był dla mnie szok, bo cała religijność moja przez wiele, wiele lat mówiła, że ja przecież wszystko dobrze robię, nie? Zastanawiałem się, co zrobić, żeby Pan Jezus nie powiedział mi: nie znam Cię, odejdź. Może gdzieś tam o Tobie słyszałem, ale nie wiem, czy to Ty. I to, co przeczytałem na samym początku, że kochać Pana Jezusa to znać i wypełniać Jego przekazania, spowodowało to, że jestem tym, kim jestem, w danym czasie, w danym miejscu. Kiedyś z moimi przyjaciółmi na grupie biblijnym zastanawialiśmy się, co Pan Jezus od nas chce, jakie On nam daje przykazania. No i tak każdy powiedział: no, daje nam przykazania miłości, żeby miłować Pana Boga z całego serca, z całej duszy i bliźniego swego jak siebie samego. I co jeszcze? No, wiecie, ile jest przekazań, które zostawia Pan Jezus w Nowym Testamencie? Ponad 1500. To są wszystkie zwroty, które są zwrotami nakazowymi. Miłujcie się, przebaczajcie. Bardzo często my teraz zapominamy o tym. Przebaczajcie. Ile razy? 7? Nie. Jak trzeba, to i 77. Módlcie się. Co jeszcze? Ale możecie sobie to przeczytać, możecie zrobić sobie takie studium, tryby rozkazujące w Ewangelii. To są nakazy. Pan Jezus mówi: idźcie i róbcie, tak? Wiecie, jaki był ostatni nakaz Pana Jezusa, zanim wstąpił do swojego Ojca? Ostatnie zdanie, które wypowiedział, będąc na ziemi, zanim przyjdzie drugi raz. Ewangelia Marka. I rzekł do nich: idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po rozmowie Pan Jezus został wzięty do nieba i siedzi po prawicy Boga Ojca. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i powiedział, potwierdzał te wszystko znakami. Ostatnie przykazanie Pana Jezusa na ziemi: idźcie i głoście. Boimy się tego. Boimy się, bo a nas zobaczy sąsiad, będzie się z nas śmiał, a pani w sklepie to nas nie będzie chciała obsługiwać, a nóż nasz pracodawca, a może ktoś na nas opluje, a może ktoś źle spojrzy, a może... Co zrobili apostołowie? Okej, Jezus, to ty sobie idź do nieba, a my dawaj, chodź, idziemy w 12, bo jest robota do zrobienia. A teren jest duży, bo odtąd aż do końca świata. Przyjęli sobie Jerozolimę, Judeę, Samarię i tak dalej. I dlatego my w naszym klubie, oprócz tego, że każdy coś robi, uznaliśmy, że tak jak powiedział święty Paweł w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w wersetach 16-17, ja nie wstydzę się Ewangelii. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze. Wyszliśmy, ubraliśmy sobie takie śmieszne stroje czarne i wyszliśmy. Każdy z nas wyszedł z domu i zaczął głosić, kim jest dla niego Pan Jezus, co takiego zrobił, co może zrobić dla innych. I my możemy się bać, że nie mamy wsparcia. My możemy myśleć o tym, że no co ja taki sam pójdę tam, tam jest taka banda ludzi, ja ich nie znam. Co ja mogę, nie? Znacie pana, który nazywał się Eliasz. On miał takie same pytania. Siedział w skale, schowany, głodny, zrezygnowany i mówi: Panie Boże, ja już nie daję rady, ja się boję. Ja nie wiem, czemu mnie wybrałeś, ale ja nie jestem w stanie tego zrobić, o co ty mnie prosisz. I Pan Bóg mu się objawił jako taki fajny wiaterek kojący, zefirek. I powiedział: nie, Eliaszu, ty nie jesteś sam. Są jeszcze ludzie, których ja wybrałem i są tacy jak ty, tylko ty ich nie znasz. A co zrobił Pan Jezus? Pan Jezus powiedział, gdyby Pan Jezus wtedy odpowiedział Eliaszowi, to by powiedział: przecież ty jesteś w kościele. Pan Jezus zostawił kościół, żebyśmy nie byli sami. Żeby nie mieć takich dylematów jak Eliasz. Kto mi pomoże, sam nie dam rady. Tylko musimy pamiętać o paru rzeczy. Ja mogę wam przeczytać tutaj, ale myślę, że historię kościoła zapisaną w liście do Koryntian o ciele, o prawej ręce, o lewej ręce, o oku i tak dalej, wy doskonale znacie. Po to ten kościół jest, żeby nie siedzieć tak jak Eliasz w tej skale i zastanawiać sobie pytania: jestem sam, tylko po to, żeby wzajemnie nosić brzemiona drugich. Po to, żeby lewa ręka pomogła prawej, żeby prawa ręka pomogła oku, żeby oko widziało, że jest coś na drodze, żeby noga się nie potknęła, a nad tym wszystkim czuwa ten, który ten kościół stworzył i ten, który jest głową kościoła, Jezus Chrystus. Nie jesteśmy sami. Wiecie, jest tutaj taki pan, który na Woodstocku mi powiedział: wiesz, modlę się wieczorem i jest modlitwa pańska i pisz, jest tam taka modlitwa, w tej modlitwie słowo: i przebacz nam nasze winy. Mówi: wiesz, Jarek, ty, ja nie mam komu nic co przebaczyć. I to jest Kościół. To jest Kościół. Jeżeli nie masz komu co przebaczać i nie musisz prosić o wybaczenie swoich braci, to jest Kościół. Nie wystarczy chodzić do Kościoła, żeby być zbawionym. Trzeba być Kościołem. Hitler też chodził do kościoła. Stalin chodził do cerkwi. Ale nie mówmy o tym, że oni byli kościołem. Boimy się? Okej, bójmy się. Ale my musimy sobie zdawać sprawę z jednych rzeczy. Że Pan Bóg i Pan Jezus wyposaża nas w pewne zdolności, w pewne umiejętności. Historię o talentach również znacie. Trzy osoby dostały po tyle samo. Jeden zainwestował, drugi zainwestował, trzeci zakopał i oddał to, co zakopał. Kto zrobił dobrze? Tych dwóch pierwszych. Oni nie wiedzieli, czy te talenty przyniosą im zysk. Zainwestowali. A ten, który dostał i zakopał, mówi: a, bezpiecznie sobie to będę miał, nie będę się z nikim dzielił. On został ukarany. Przez Boga został ukarany. I to nie jest tak, że teraz będziemy was, my, motocykliści, namawiać: okej, jest poniedziałek, wszyscy kupujecie motory, zapisujecie się do naszego klubu i wszyscy idziemy głosić Ewangelię. Stajemy na środku miasta i wszystkim głosimy Ewangelię, rozdajemy Biblię. Nie, 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 to nie na tym polega. Każdy ma inny talent. W Koryntianach jest napisane: wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez ducha dar mądrości, drugiemu słowa, trzeciemu umiejętności poznawania, według tego samego ducha innemu jeszcze dar wiary, w tymże duchu innemu łaska uzdrawiania i tak dalej, i tak dalej. My nie jesteśmy od jednej sztancy. Każdy jest inny. I jeżeli będziemy szukać w sobie jakiegoś daru, którym możemy usłużyć innej osobie, a przede wszystkim cokolwiek czynimy przez ducha dla Pana, czyńmy, czyli jak czynimy to dla Pana, to nie starajmy się porównywać do drugiego człowieka. Ja nie jestem Józkiem. Józek nie jest Jackiem. Jacek nie jest Andrzejem, Andrzej nie jest Romkiem. Każdy z nas jest indywidualną osobą. I te talenty, które dostajemy, łączą się razem, tworząc Kościół. To nie jest tak, że ktoś musi głosić Ewangelię. Ktoś może mieć dar gotowania i w kościele będzie usługiwał upieczeniem ciasta, które przyciągnie innych ludzi. Tak? Powiedzą, o, jakie pyszne ciasto. Ktoś umie ładnie śpiewać, ktoś umie grać, ktoś umie ładnie rysować, ktoś umie pisać, ktoś jeździ, ktoś mówi, ale razem jesteśmy jednością. Powiedział Jacek, że na Woodstocku, że nas jest mało. 60 osób potrafi zorganizować zlot motocyklowy, na którym jest ponad 3,5 tysiąca ludzi, ponad 2,5 tysiąca motocykli i nikomu nic się nie dzieje, bo jest głowa Kościoła, Jezus Chrystus, i On nad tym czuwa. On potrafił tak dobrać ludzi, że to się stało. I to ileś tam lat z rzędu. I to nie jest tak, że służba Panu Bogu jest prosta. To jest, Jacek powiedział, czasami pada deszcz, czasami jest zimno, czasami ma się inne plamy, ale jak się mówi tak, to ma być tak, a jak nie, to nie ma innego wyjścia. Nie? Tym bardziej, że my na świecie nie mamy łatwo. Tak jak powiedziałem na początku, niektórzy mówią do mnie, że jestem nienormalny, no bo jak ja mogę przecież 25 lat z jedną żoną, no... No takie pytania mi w pracy zadawali, jak im powiedziałem, że mam 25-lecie, nie? To coś jest nienormalne? Jak z jedną kobietą 25 lat, nie? Ja mówię, no, dopiero 25. Pan Jezus powiedział tak, oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztopni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Owieczki nie mają łatwo między wilkami, ale owieczki mają co? A jakiego tego pasterza mają? Najlepszego. Najlepszego, gdyż aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano. Istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Szatan nas atakuje na ziemi, to jest ten wilk. I szatan nas będzie atakował, mówiąc, przypominając nam naszą przeszłość. To my przypomnijmy mu jego przyszłość. Nie jest łatwo, ale mamy tego pasterza. I przytoczył tutaj psalm 23 Andrzej, ciemna dolina i tak dalej, tak? Wszyscy to znają, potrafią śpiewać na różne melodie, no to jest chyba najpopularniejszy psalm w ogóle, chociaż moim ulubionym jest psalm 51. Trzeba pamiętać o tym, że jak nie jest łatwo, to mamy Pana Jezusa. I to nie jest tak, że Pan Jezus raz nam powiedział, dobra, ja was obronię, a teraz idę do nieba. W Starym Testamencie już było wszędzie napisane. Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków. My jako chrześcijanie cierpienie to mamy już wpisane jakby w DNA. Bo Pan Jezus powiedział, że jeżeli ja cierpię, to o ile wy bardziej będziecie cierpieć z powodu mojego imienia. Ale my mamy za to dziękować. My potrafimy podziękować Panu Jezusowi za to, że o, Panie Jezu, kurczę, zaplanowałem sobie wycieczkę dzisiaj i takie słońce świeci. Dzięki Ci za to słońce. Co by było, gdyby był deszcz? Który z was by podziękował? Kto z was podziękuje? No, fajnie, że jest deszcz, też będzie dobrze, nie? Potrafimy dziękować za dobre rzeczy. Ale nie potrafimy dziękować za to, co z punktu widzenia Pana Boga jest dobre, ale nam nie do końca się podoba. Jakub mówi, że tak nie powinniśmy robić. Mamy dziękować za wszystko, w każdej sytuacji być wdzięczni, bo to kształtuje nasz charakter. To nie buduje wiary, ale charakter kształtuje, a ten charakter jest potrzebny do służby Panu Bogu. Paweł, dlaczego Paweł został wybrany do służby Panu Jezusowi? Taki człowiek ścigał, niektórzy mówią mordował, w Biblii nic na ten temat nie ma. Wiemy na pewno, że był przy zabójstwie Szczepana, ale był gorliwy w ściganiu chrześcijan. Pan Bóg i Pan Jezus tak go ukształtowali, że wtedy powiedzieli tak, okej, jesteś gotowy na to, żeby teraz służyć mnie. Dlaczego mnie prześladujesz? Pamiętacie, błysk, ślepota. I on już był tak posłuszny jak baranek. On szedł niewidomy aż do Damaszku i tam się już nim opiekowali. Aż zrozumiał, po co jest. I nie było bardziej gorliwego apostoła niż Paweł. Ale on był kształtowany przez całe swoje pogańskie życie. Nas też Pan Bóg kształtuje. Poprzez doświadczenia. Czy Paweł kiedykolwiek narzekał na to, co go spotkało w życiu? Nie. Jeden fragment pastor dzisiaj przeczytał, drugi fragment mówi, w dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu Pan odda, sprawiedliwy sędzia. On nie mówił już o tym, że chcieli go ukamieniować, że on siedział w więzieniu. On nie żalił się, że chciałby tam gdzieś pojechać drugi raz do Koryntu, ale w sumie noga go bolała, to odłożył ten wyjazd, a potem już nie miał czasu. Czy Paweł kiedykolwiek narzekał? Nie. On wiedział, że na jego drodze nauczania i głoszenia Ewangelii będą stałe przeszkody. I on razem z Panem Jezusem te przeszkody przejdzie i biegu swego dokona. I będzie czekała na niego nagroda. Dla niego nie było przeciwności. Groziła mu śmierć. Dobrze, że znaleźli tacy Berejczycy, którzy powiedzieli, Paweł mówi prawdę, zostawcie go w spokoju. Bo Biblia byłaby ciut cieńsza. I gdyby ktoś chciał wiedzieć o tym, co Pawła spotkało w życiu, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, od 13 do 28, tam on sobie wyszczególnił, potem jakby mówiąc Koryntianom, że nie jest łatwo. Ale my mamy być silni. W głoszeniu Ewangelii mamy być silni. W kochaniu Pana Jezusa mamy być silni. W służeniu sobie nawzajem mamy być silni. I odkąd Pan Bóg powołał swój naród, to już mówił o tym, macie być silni, bo nie będziecie mieli łatwo. Jozuemu w księdze Jozuego w pierwszym rozdziale już mówi, czyż nie rozkazałem ci, rozkazałem, bądź mężny i mocny, nie bój się, nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan Bóg twój wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz. Rozkazałem ci, bądź, a nie poprosiłem cię, może byś tak trochę odwagi miał w sobie, nie? To ja bym ci to drugie trochę też dał. Nie. Mamy być mężni, bo głoszenie Ewangelii nie jest prostą rzeczą. Najłatwiej się głosi Ewangelię, wiecie komu? Chrześcijanom. Bo można im powiedzieć wszystko, a czego się nie powie, to oni se sami dopowiedzą. No. Najgorzej jest stanąć przed człowiekiem, który Boga znienawidził z jakiegoś powodu. A Bóg jest przecież ten sam. Nie da się Boga znienawidzieć. Ludzie ci twierdzą, że Bóg ich znienawidził. Nie, Bóg nie nienawidzi ludzi, Bóg ludzi kocha, bo jak mówi Jan 3,16, z tej miłości wydał swojego Syna na śmierć. Pan Bóg, oprócz tego, że czytaliśmy ten psalm 23, przytoczyliśmy, to jeszcze na przykład w psalmie 71 mówi, w Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki, wyrwij mnie i wyzwól z Twej sprawiedliwości, nakłoń mnie swoje ucho i ocal mnie, bądź mi skałą schronienia, i zamkiem warownym, aby mnie ocalić, boś ty opoką moją i twierdzą. Mamy się gdzie schować? W razie co? Jakby nam groziło? Mamy. Mamy być mężni? Mamy. Mamy się gdzie schować? Mamy. Hebrajczyków, nie pozbywajcie się więc waszej nadziei, którą ma wielką zapłatę, bo potrzebujecie bowiem wytrwałości, abyście spełniając Bożą wolę, dostąpili obietnicy. Gdy będziesz mnie potrzebował, psalm 50, wzywaj mnie w dniu utrapienia, a ja cię uwolnię, a ty mnie uwielbisz. I inne narody będą widziały, jak wielkie czyny Pan Bóg uczynił. Izajasz, co mówi Izajasz? Izajasz mówi, nie bój się, bo ja jestem z tobą. taka piosenka też jest. Nie lękaj się, bo ja jestem twoim Bogiem, wzmocnię cię tak i ześlę ci pomoc. Bądźcie mężni, nie lękajcie się, macie się gdzie schować. I żeby nie było tak smutno na koniec, bo pastor mówi, że nie potrafimy się cieszyć, to chciałbym wam powiedzieć coś takiego na uśmiech. Niech będzie błogosławione imię Pana Boga od wieków i na wieki, ponieważ do Niego należą mądrość i moc. Tak powiedział Daniel, 16-letni chłopiec, który popadł w niewolę, i taki 16-letni chłopiec potrafił powiedzieć nie. Mam Boga, nie, nie będę tego jadł, nie będę tego robił, wejdę do pieca. I wiecie, co on jeszcze robił? 3 razy dziennie otwierał sobie okno, modlił się, zamykał okno. I to nie jest tak, że on to robił po kryjemu. Wszyscy wiedzieli, że on to robi. I nawet wiedzieli, że w tych określonych godzinach nie należy mu przeszkadzać. Bądźmy tacy jak Daniel. Niech was Pan Bóg błogosławi. Amen.
Tobie nigdy nie zapachnie błogosławieństwa. Tak cudownym Bogiem jest.